5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ale jak podkreślają przyrodnicy, leśnicy i ekolodzy, chronić środowisko naturalne powinniśmy każdego dnia. I o tym teraz rozmowa w naszym studiu profesor doktor habilitowany nauk rolniczych Uniwersytet Rzeszowski, pani Joanna Kostecka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
No właśnie, nie tylko odświętnie, ale każdego dnia powinniśmy myśleć o dobru naszej ziemi, naszej matki ziemi.
Naszej matki ziemi i naszego po prostu miejsca do życia, w którym wszystko może nam albo sprzyjać, bo przyroda nam sprzyja, dając szereg świadczeń ekosystemowych, z których możemy ciągle korzystać nieodpłatnie, bądź no, wszystko może być dla nas obciążeniem i trudem i łączyć się z finansami, które będziemy musieli wydać na odtworzenie tych świadczeń ekosystemowych. Ja jeszcze się zatrzymam troszeczkę w historii, bo ten Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ogłoszony, został zapoczątkowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jeszcze w roku 1972. I właściwie obchodzony jest na całym świecie obecnie coraz bardziej aktywnie przez większość państw świata. Po co? Po to, żeby zwrócić uwagę właśnie na to, że musimy to środowisko chronić, dbać o nie, odtwarzać, może profilaktycznie stosować bardzo wiele po prostu aktywności, które przyrodzie, która jest podstawą naszego życia, dadzą warunki do odtwarzania się. Właśnie, bo my nie możemy się cofnąć gdzieś tam. My przecież idziemy do przodu. Wszyscy potrzebujemy rozwoju, tej świadomości, że rozwój jest konieczny, ale obowiązuje nas też chyba rozsądek, którego podstawą miałoby być to, by przyroda, która nam daje tak wiele, po prostu mogła nadążać za naszymi potrzebami, odtwarzać się i znowu nam te świadczenia ekosystemowe oddawać.
Czyli głęboka świadomość, to jest nam wszystkim potrzebne, świadomość tego, że wiele z naszych działań ma takie dalekosiężne reperkusje dla
skutki,
natury i
tak,
skutki.
Tak.
I w tym roku szczególnie została zwrócona uwaga na plastiki. Plastiki, które właściwie są wszechobecne. Nie ma takiej dziedziny życia, także tego codziennego, w którym plastiki by się nie pojawiały. I chyba już nie ma drogi odwrotu, pani profesor. Nie pójdziemy do sklepu z opakowaniem plastikowym po jogurcie, który skonsumowaliśmy. Idziemy i kupujemy następny jogurt w plastikowym opakowaniu, w plastikowej butelce, w plastikowym pudełeczku.
No cóż, plastik jest wokół nas i jest jakby takim fundamentalnym materiałem dla współczesnych społeczeństw i jego powszechność niesie i wiele dóbr i powiedzmy przywilejów cywilizacyjnych dla populacji człowieka, ale również szereg konsekwencji niekorzystnych i w związku z tym zarządzanie plastikiem musi być bardzo świadome. W tym roku Dzień Ochrony Środowiska odbywał się pod hasłem Beat Plastic Pollution. Zwalczajmy zanieczyszczenie plastikiem. I tutaj no, pojawia się bardzo wiele aspektów związanych z tym problemem. Po pierwsze, tak jak w gospodarce odpadami powinniśmy, jak wspominałam, unikać tych odpadów, ale nie zawsze to się udaje. Plastik nas od wielu lat po prostu otacza coraz bardziej szczelnie i gdybyśmy chcieli porównać ilości plastiku, które wytworzył człowiek globalnie, to można by przywołać wartość 1,5 miliona ton w roku 1950, kiedy zaczęto korzystać z dobrodziejstw wytwarzania plastiku, do prawie 400 milionów ton w roku 2018 i stale obserwujemy, że ta ilość wytwarzanego plastiku rośnie. Mało tego, w roku 2019 aż 35% stanowiły tworzywa jednorazowego użytku, więc właśnie wspomniała pani o tych opakowaniach. No, próbujemy je w takim razie tworzyć z materiałów biodegradowalnych.
Czyli takie, które mają krótszy czas rozpadu, rozkładu.
Teoretycznie właśnie, bo my mamy jeszcze bardzo wiele niejasności. Wiemy, że ten plastik rozpada się na mikroplastik, nanoplastik, że jest w naszych włosach, że jest w naszym mózgu, że jest w naszej krwi.
To straszne, pani profesor, ale rzeczywiście słyszymy, że do naszego organizmu wprowadzamy takie mikrocząsteczki, które właściwie już z nami pozostają.
Które już z nami pozostają i wiemy dużo o tym, że są dla nas szkodliwe, ale nie wszystko ciągle wiemy. Tak samo jak nie wszystko wiadomo nam na temat na przykład właśnie zachowania się tych nowych, wytworzonych w nowych technologiach bioplastików. Chciałam powiedzieć, że również bardzo ważne są badania nad tymi nowymi wytworami człowieka. No, mówi się teraz bardzo wiele o polilaktydach, które są polimerami z kukurydzy, z mączki kukurydzianej i oczekuje się takiego lekarstwa właśnie z ich strony na zagrożenie środowiska nadmiarem opakowań. No ale okazuje się, że to wszystko nie jest takie proste i takie łatwe i często hasła prośrodowiskowe, biodegradowalne nie do końca oznaczają właśnie takie natychmiastowe rozwiązanie problemu. My na Uniwersytecie w Katedrze Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami od dawna zajmujemy się właśnie tym problemem, jak prowadzić gospodarkę odpadami, jak edukować na ten temat. A mój kolega młodszy, pan profesor Pączka, bada już od kilku lat właśnie wermikompostowanie tychże polilaktydów, które no, niby są biodegradowalne, a w jego skrzynce ekologicznej jakoś jeszcze się nie rozłożyły, bo są w hodowli i jak pan profesor ocenia, to zniknęło na razie około 1/5 po 5 latach. Badania wskazują, że biodegradowalność tego nowego materiału bardzo zależy od stężenia w mieszaninie odpadów, więc znowu powracamy do podstawowego hasła, podstawowego wymagania. Unikamy odpadów.
Oczywiście, zostawmy w takim razie naukowcom badania i życząc im, żeby te badania przyniosły oczekiwane efekty, starajmy się robić to, co w naszej zwykłych mieszkańców Ziemi, mieszkańców planety robić. Czyli tak, jeżeli nie plastiki, jeżeli nie plastikowe opakowania, jeżeli nie plastikowe torby, co prawda biodegradowalne, bo można takie nabyć w sklepach i takie są sprzedawane, no to szukajmy innych możliwości, na przykład przenoszenia zakupów.
A może po prostu takich organizacyjnych rozwiązań, bo chciałam nawiązać również, wczoraj odbył się na Uniwersytecie bardzo ciekawy wykład pani profesor Wiktorii Wyszyńskiej-Toresen na temat odpowiedzialnego, zrównoważonego życia.
To jest naukowczyni z Norwegii.
Ale w takiej kuluarowej rozmowie dowiedziałam się, że w bardzo łatwy sposób, ale egzekwując postanowienia ogółu, możemy na przykład ten plastik, powracam ciągle do niego, ograniczyć. W Rwandzie na przykład podobno od kilku lat nie wolno używać toreb plastikowych. I pani profesor, ponieważ ona również jest nauczycielem akademickim na jednej z uczelni w Afryce, więc tam często podróżuje i twierdzi, że przed startem samolotu na jego pokład wchodzi policja i sprawdza, czy przypadkiem ktoś się nie zapomniał i nie ma przy sobie torby plastikowej. Jeżeli tak byśmy w sposób zdecydowany i mądry, uzasadniony, choć to jest też trudne, bo czasami trzeba wziąć pod uwagę taki szerszy aspekt stosowania lub niestosowania pewnych rozwiązań, ale gdybyśmy właśnie społecznie się zaangażowali, rozważali konsekwencje społeczne, ekologiczne i ekonomiczne przyjmowanych rozwiązań, wybierając najmniej szkodliwe, a potem podporządkowując się tym rozwiązaniom, które wspólnie przybralibyśmy, no to może udałoby nam się poprawić jakość naszej planety i naszego życia.
Oczywiście nie myślimy tu o takich dość jednak drastycznych rozwiązaniach, jak kontrole policyjne tego typu sytuacji, ale też pamiętajmy o tym, że pewne nawyki my jako społeczeństwo, jako mieszkańcy już mieliśmy. Niestety wszystko zburzyła pandemia. Trzeba to powiedzieć, prawda? Bo pojawiły się plastikowe rękawiczki, pojawiły się plastikowe torby i teraz właściwie w cudzysłowie bezkarnie albo bez większych wyrzutów sumienia większość z nas korzysta z tych rozwiązań. Ale nigdy dość mówienia o tym, że tak nie powinno się robić. A co robić, żeby ograniczać zużycie plastików i jak to wygląda od strony i naukowca, i praktyka, o tym za parę chwil w drugiej części naszego spotkania.